Zjawiliśmy się w samą porę, rzekł Aragorn, przyglądając się bramie. Ogromne zawiasy i żelazne zasuwy były poskręcane i wygięte, belki w wielu miejscach pękły. Nie możemy jednak zostać tu, poza murami, żeby ich bronić, powiedział Eomer. Patrz, wskazał groble. Tłum orków i dzikich ludzi już gromadził się znowu na drugim brzegu potoku. Gwizdnęły strzały i kilka z nich upadło na kamienie wokół rycerzy. Chodźmy stąd. Trzeba od środka podeprzeć i wzmocnić bramę głazami i belkami. Chodźmy. Odwrócili się i pobiegli. W tej samej chwili kilkunastu orków, którzy przyczaili się pośród trupów, nagle zerwało się na nogi i milczkiem, chyłkiem puściło się za rycerzami w pogoń. Dwaj rzucili się na ziemię, zahaczając znienacka nogi Eomera. Padł i w okamgnieniu nakryli go swymi ciałami. Lecz nagle drobna, ciemna figurka wyskoczyła z cienia, gdzie kryła się niedostrzeżona przez nikogo i rozległ się gardłowy okrzyk. — Baruk Khazad! Khazad Aymenu! Śmignął w powietrzu toporek. Potoczyły się dwie orkowe głowy. Reszta napastników pierzchła. Eomer dźwigał się już z ziemi, kiedy Aragorn, zawróciwszy, biegł mu na ratunek. Zamknięto furtkę, umocniono bramę od wewnętrznej strony żelaznymi sztabami i kamieniami. Gdy wszyscy znaleźli się bezpiecznie za murem, Eomer rzekł: — Dziękuję ci, Gimli, synu Gloina. Nie wiedziałem wcale, że brałeś udział w tej naszej wycieczce. Często jednak gość niezaproszony okazuje się najcenniejszym towarzyszem. Jakim sposobem znalazłeś się tak w porę na miejscu? Poszedłem za wami, żeby rozczmuchać się ze snu, odparł Gimli, ale kiedy zobaczyłem dzikusów z gór, wydali mi się za wielcy dla mnie, więc przysiadłem na kamieniu i przyglądałem się robocie waszych mieczy. Nie wiem, jak ci odpłacę, rzekł Eomer. Trafi się może nie jedna sposobność, zanim noc przeminie, zaśmiał się krasnolud. Bardzo jestem rad. Dotychczas od wyjścia z Morii mój toporek nic nie rąbał prócz drzew. Dwóch, oznajmił Gimli, poklepując ostrze toporka. Wrócił właśnie na dawne miejsce pod parapetem zewnętrznego muru. Dwóch, odparł Legolas. Ja się lepiej spisałem. Teraz jednak muszę poszukać strzał, bo kołczan mam pusty. Myślę, że położyłem co najmniej 20, ale to ledwie kilka listków, a został cały las. Niebo rozwidniało się szybko, a zachodzący księżyc świecił jasno. Lecz światło niosło ze sobą niewiele nadziei dla rycerzy Rohanu. Szeregi nieprzyjaciół nie zmalały, przeciwnie, urosły. Od doliny zaś przez przerwę w wałach cisnęły się wciąż nowe posiłki. Wycieczka na skałę dała obrońcom tylko krótką chwilę wytchnienia. Teraz napastnicy szturmowali bramę ze zdwojoną furią. Pod zewnętrznym murem tłum Isengardczyków kipiał jak morze. Orkowie i dzicy górale roili się u podnóży kamiennej ściany na całej jej długości. Liny opatrzone hakami zarzucali na parapet tak szybko, że obrońcy nie mogli nadążać z odcinaniem ich. Setki wysokich drabin przystawiono jednocześnie do muru. Wiele z nich strącono, lecz na miejsce każdej, która runęła strzaskana, wyrastała nowa. Orkowie zaś wspinali się zwinnie jak małpy z ciemnych lasów południa. U stóp muru zwał trupów, rannych i pogruchotanego drewna piętrzył się jak ławica żwiru na morskim brzegu po burzy. Straszliwe te zaspy rosły coraz wyżej i wciąż przybywało napastników. Znużenie ogarnęło obrońców. Zużyli już wszystkie strzały, kołczany mieli puste, miecze wyszczerbione, tarcze spękane. Trzykroć Aragorn i Eomer podrywali ich do boju. Trzykroć Anduril rozpłomieniał się w desperackim natarciu. Trzykroć odparto nieprzyjaciół od muru. Nagle z głębi jaru buchnął wrzask. Orkowie jak szczury wpełzli przez przepust, którym pod murem spływał potok. Zgromadzeni w cieniu urwisk czekali na chwilę, gdy walka pod szczytem muru rozgorzała najbardziej i gdy tam skupiła się cała czujność i wszystkie siły obrony. Wtedy dopiero wyskoczyli z ukrycia. Część bandy wdarła się w głąb jaru, gdzie były spędzone konie, i rzuciła się na pilnujących stadniny koniuchów. Jednym susem Gimli skoczył w dół i dziki okrzyk „Khazad! Khazad!” echem odbił się wśród skał. Topór miał tam wkrótce dość roboty. „Hej, hej!” krzyknął Gimli. „Orkowie za murem! Hej, bywaj, Legolasie! Starczy ich tutaj dla nas obu! Khazad Aimenu!” Na głos krasnoluda wzbijający się ponad zgiełk bitwy stary Gambling spojrzał z baszty rogatego grodu. „Orkowie w jarze!” krzyknął. „Helm! Helm! Naprzód, plemię Helma!” I z tym okrzykiem pędził po schodach ze skały, a za nim biegli wojownicy z zachodniej bruzdy. Natarli z furią i tak niespodzianie, że orkowie załamali się pod ich naporem. Zepchnięci i osaczeni w najciaśniejszym kącie jaru, napastnicy ginęli od mieczy lub z wrzaskiem umykali w boczne przesmyki, gdzie czekała ich śmierć z rąk straży strzegących tajemnych pieczar. „21!” zawołał Gimli i zamachem obu rąk położył ostatniego orka trupem u swoich nóg. „A więc prześcignąłem cię, panie elfie!” „Trzeba zatkać tę szczurzą dziurę”, rzekł Gambling. „Podobno krasnoludy są mistrzami, gdy chodzi o budowlę z kamieni. Pomóż nam, panie!” „Nie używamy, co prawda, do ciosania skał wojennych toporów, ani też własnych paznokci”, odparł Gimli. „Ale zrobię, co się da”. Zgarnęli głazy i odłamki skalne, jakie się nawinęły pod rękę, i pod kierunkiem Gimlego ludzie z zachodniej bruzdy zatkali wewnętrzny wylot przełomu, zostawiając tylko wąską szparę. Potok, który wezbrał po deszczu, kipiał i bulgotał, zdławiony w ciasnej szczelinie, i zwolna rozlewał się zimnym stawem pomiędzy dwoma urwiskami. „W górze będzie suszej”, rzekł Gimli. „Chodź, Gamlingu, zobaczymy, co się dzieje na murach”. Wspiął się po schodach. Zastał na szczycie muru Legolasa wraz z Aragornem i Eomerem. Elf trzymał swój długi sztylet. Chwilowo panował tu spokój. Napastnicy po nieudanej próbie przedarcia się przez przełom potoku zaniechali na razie szturmu. „21!” oznajmił Gimli. „Wspaniale!” odparł Legolas. „Ale ja tymczasem doliczyłem już do 2 tuzinów. Walka tutaj szła na noże”. Eomer i Aragorn znużeni opierali się o miecze. W oddali, po lewej stronie, zgiełk bitwy toczonej na skale wzmógł się znowu. Lecz rogaty gród trwał niezłomnie, jak wyspa pośród morza. Bramy jego leżały strzaskane, ale przez barykady z kłód i głazów nie przedostał się ani jeden nieprzyjacielski żołnierz. Aragorn popatrzył w blade gwiazdy i w księżyc, który zniżył się teraz nad zachodnie stoki zamykające dolinę. „Ta noc dłuży się jak lata”, rzekł. „Kiedyż nareszcie wstanie dzień?” „Świt już blisko”, powiedział Gamling, który również wszedł na mur. „Ale wątpię, czy nam to pomoże. Jednakże świt zawsze jest nadzieją człowieka”, rzekł Aragorn. „Służalcy Isengardu, półorkowie czy gobliny, nikczemne stwory, które sobie Saruman wyhodował, nie ulękną się słońca”, powiedział Gamling. „Nie boją się go także dzicy górale. Czy nie słyszycie ich głosów?” „Słyszę”, rzekł Eomer. „Lecz brzmią w moich uszach jak skrzek ptasi albo ryk zwierzęcy. A przecież wielu żołnierzy Sarumana wykrzykuje w języku Dunlendingów”, odparł Gamling. „Znam ich mowę. To dawny język ludzki, używany ongi w zachodnich dolinach Ride Marchi. Posłuchajcie. Nienawidzą nas i cieszą się, bo nasza zguba wydaje im się nieuchronna. „Król!” wrzeszczą. „Król! Weźmiemy do niewoli ich króla! Śmierć Forgoilom! Śmierć słomianym łbom! Śmierć zbójcom z północy!” To przezwiska, które nam nadali. Po 5 wiekach nie zapomnieli i nie przebaczyli, że władcy Gondoru oddali Ride Marchie Eorlowi Młodemu i zawarli z nim przymierze. Saruman rozjątrzył starą nienawiść. To lud dziki, jeśli go podburzyć. Nie ustąpią ani o zmierzchu, ani o świcie, dopóki nie wezmą Teodena do niewoli lub nie polegną sami. Mimo wszystko świt przyniesie mi nadzieję, powiedział Aragorn. Czyż nie mówi się w tym kraju, że rogaty gród nigdy nie został zdobyty, jeżeli go ludzie bronili?
Tak mówią pieśni, rzekł Eomer.
A więc brońmy go i nie traćmy nadziei, zawołał Aragorn. Jeszcze nie skończył mówić, gdy nagle zagrzmiały trąby. Huk się rozległ, błysnęły płomienie, wzbił się obłok dymu. Woda z helmowego potoku, sycząc i pieniąc się, runęła przez przełom, tam opuściła, w murze ziała ogromna dziura. Chmara czarnych orków już przez nią cisnęła się do jaru.
— Oto diabelska sztuczka Sarumana! — krzyknął Aragorn. — Podpełzali znów do przepustu, kiedy my tu z sobą rozmawialiśmy i podpalili ognie Ortanku tuż u naszych stóp. — Elendil! Elendil! — zawołał, biegnąc ku wyłomowi.
Lecz w tym samym okamgnieniu 100 drabin wysunęło się nad parapet muru. Górą i dołem zalał go ostatni szturm, jak czarna fala zatapiająca piaszczystą wydmę. Furia ataku zmiotła obrońców. Jedni cofali się coraz głębiej w jar, znacząc odwrót gęstym trupem własnym i nieprzyjacielskim, broniąc każdej piędzi i zmierzając ku tajnym pieczarom. Inni wyrąbywali sobie drogę do twierdzy. Z jaru na skałę, aż pod bramę rogatego grodu, wiodły szerokie schody. Aragorn stał na jednym z najniższych stopni. W jego ręku błyszczał Anduril i przez czas jakiś groza tego miecza wstrzymywała nieprzyjaciół, aby Rohirrimowie, którzy zdołali dotrzeć do schodów, mogli wspiąć się pod bramę. Wyżej nieco, nad Aragornem, przykląkł Legolas. Naciągnął łuk, lecz została mu tylko jedna strzała. Wychylony naprzód czekał, gotów ustrzelić pierwszego orka, który ośmieli się zbliżyć do schodów. — Wszyscy, którzy tu doszli żywi, są już bezpieczni za murem twierdzy, Aragornie — zawołał. — Chodź i ty na górę! Aragorn odwrócił się i zaczął biec po schodach, lecz był straszliwie zmęczony i potknął się w biegu. Natychmiast skorzystał z tego nieprzyjaciel. Orkowie z wrzaskiem skoczyli ku rycerzowi, żeby go pochwycić. Pierwszy padł z ostatnią strzałą Legolasa w gardle, inni jednak przesadzili jednym susem trupa i biegli dalej. Nagle zepchnięty z góry ogromny głaz runął na schody i napastnicy stoczyli się w głąb jaru. Aragorn dopadł bramy i zatrzasnął ją za sobą. — Zły obrót bierze bitwa, przyjaciele — rzekł, ocierając ramieniem pod z czoła. — Zły, ale nie beznadziejny — odparł Legolas — póki ty jesteś wśród nas. — A gdzie podział się Gimli? — Nie wiem — rzekł Aragorn. — Widziałem go ostatni raz, jak walczył w jarze za murem, lecz potem nieprzyjaciel nas rozdzielił. — Niestety, smutna to nowina — powiedział Legolas. — Gimli jest silny i dzielny — odparł Aragorn. — Miejmy nadzieję, że ucieknie do pieczar. — Tam byłby na razie bezpieczny. — Bezpieczniejszy niż my. Schron podziemny przypadnie krasnoludowi do serca. — Tą nadzieją muszę się pocieszać — rzekł Legolas. — Wolałbym jednak, żeby obrał tę samą, co my, drogę. Chciałem powiedzieć mu, że mam już 39 orków na swoim rachunku. — Jeżeli przedrze się do pieczar, pewnie po drodze odzyska nad tobą przewagę — zaśmiał się Aragorn. — Nie widziałem, by ktoś lepiej władał toporkiem od tego krasnoluda. — Muszę poszukać strzał — rzekł Legolas. — Oby wreszcie przeminęła ta noc. Przy świetle dziennym celniej strzela się z łuku.